Pán s vami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami. Oto słowo Pańskie. Zazwyczaj homilie rozpoczyna się jakimś grzecznościowym wezwaniem. Kiedy są rekolekcje dla młodzieży, to zazwyczaj mówi się: droga młodzieży. Tej młodzieży widzę, że jest dużo, ale widzę również tutaj młodzież z tak zwanym mocnym watem. Dlatego pozwólcie, że powiem w taki sposób. Droga młodzieży, umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry. Kiedy więc usłyszałem, że mam głosić rekolekcje dla młodzieży, naprawdę poprosiłem Ducha Świętego, usiadłem i zacząłem pisać. I pisałem tak parę ładnych dni. Kiedy postawiłem kropkę nad trzecią konferencją i powiedziałem: chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jeszcze raz to przeczytałem i wiecie, co zauważyłem? Że tutaj nie ma ani jednego zdania o tym, że trzeba się nawracać. Nie ma jednego zdania o tym, że trzeba chodzić do spowiedzi świętej. Chociaż jak najbardziej trzeba i nawracać się też. Nie ma żadnego zdania o tym, że człowiek wierzący powinien systematycznie przyjmować Komunię Świętą, chociaż powinien przyjmować. Nie ma żadnego zdania o tym, że należy się modlić, należy się codziennie spotykać z Panem Bogiem, chociaż należy. Pytanie więc, jeżeli nie ma żadnego z tych elementów, to o czym będą te rekolekcje? No to posłuchajcie. W tych dniach rekolekcyjnych, którym patronuje nam hasło: zaryzykuj, uwierz, warto być katolikiem, na pewno nie będę zajmował się środowiskami, które są nam niechętne, które inaczej wierzą albo w całkowicie coś innego wierzą. W militarnych określeniach mówi się często, że najlepszą obroną jest atak. Tylko że w naszej katolickiej wierze już to przerabialiśmy, i nie wyszło nam to na zdrowie. Dlaczego? Bo na płaszczyźnie duchowej, jeżeli atakujesz, to niestety, ale najczęściej ranisz. A ty masz miłować człowieka, jak mówi Jezus, nawet nieprzyjaciela. Bóg kocha każdego człowieka, a kiedy musiał na niego podnieść głos, to dlatego, że nie potępiał człowieka, ale potępiał jego czyny. Czyli tak naprawdę atak jest nieewangeliczny. Mamy jednak prawo bronić swojej wiary. Nie zgadzać się z tym, co ktoś mówi, zachęcać, by przyszedł do nas, zobaczył, jak to jest naprawdę. Przyznać się, że w naszym Kościele jest wiele niedoskonałości, jak najbardziej. Ale też nie wierzyć, że gdzieś indziej jest lepiej, pięknie, jest doskonale i radośnie, a Bóg jest bliżej. Nie wierzyć z jednej prostej przyczyny. Bo tam, gdzie jest człowiek, tam zawsze jest niedoskonałość. Tam, gdzie jest wspólnota ludzi, tam tym bardziej jest niedoskonałość. Spotkałeś kiedyś w życiu człowieka doskonałego? Albo jakąś wspólnotę doskonałą? Rodzinę doskonałą? Ja nie. Z naszego hasła rekolekcyjnego dziś zajmiemy się pierwszym słowem. Zaryzykować. W Ewangelii spotykamy się dzisiaj z Mateuszem i innymi apostołami, którzy dokonują wyboru na całe życie. Wybierają Chrystusa. Rewolucyjna decyzja, bo jak czytaliśmy przed chwilą, zostawiają wszystko. W ich sytuacji popatrzmy na życiowy bilans ich zysków i strat spowodowanych pozytywną odpowiedzią na zaproszenie. Tu podkreślam, nie przymus, ale zaproszenie Jezusa. Mateusz zostawia życie właściwie dobrze poukładane, dostatnie. Celnicy nie byli ludźmi biednymi. Uczta, którą potem wyprawia Jezusowi, pokazuje, że miał wielu przyjaciół, chociaż nie zapominajmy, że z powodu wykonywanego zawodu, a przypomnę, zbierał podatki od ludzi nałożone przez okupanta, miał też wielu wrogów. I gdyby doszło do powstania, uznany był jako zdrajca i na pewno jako jeden z pierwszych poszedłby pod topór czy miecz. Ale gdyby nic takiego się nie zdarzyło, żyjąc w swoim środowisku, umarłby, osiągnąwszy pełnię swoich lat. Szymon, Andrzej, Jakub i Jan. Też można powiedzieć, mają swój pomysł na życie. Wygląda na to, że współpracują ze sobą, to znaczy mają swój własny interes, swój własny biznes, czyli rybołówstwo. Jak to w tej pracy, jak to w życiu, raz z górki, raz pod górkę, bo jezioro galilejskie bywało chimeryczne. Raz udawało się złowić pełną sieć ryb, innym razem po całonocnej wyprawie wracało się z pustą łodzią. Byli Galilejczykami, czyli tą częścią Izraela, która w oczach Judejczyków była gorsza, bo ludzie niewykształceni, w ich oczach ludzie słabo religijni. Patrząc na historię ich miejscowości Kafarnaum, które podczas wojny rzymsko-żydowskiej ocalało, też dożyliby pełni swoich lat, czyli około 50-60 lat, bo tyle się wtedy żyło, i dożyliby w spokoju swojego żywota. Ale przychodzi ten moment, i tu już nawiązuję do Ewangelii, kiedy podejmują ryzyko, zostawiają wszystko i idą za Jezusem. I co się zmienia w ich życiu? Tak naprawdę przeżywają niesamowitą przygodę. To nie jest tak, jak że od tej chwili ich życie jest smutne, pełne tylko wyrzeczeń i długich przesiadywań na naukach Chrystusa. Tak może to wyglądać, kiedy czytamy Ewangelię, ale pamiętajmy, że w Ewangeliach zostały tylko napisane najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa i najważniejsze Jego nauki, ukazujące nam, jak żyć, by być zbawionym. Ich życie to po pierwsze podróże. Wyrwali się z tego zaścianka Kafarnaum i poznawali wiele miejscowości, nie tylko w Palestynie, ale dotarli do różnych zakątków świata. Na pewno więcej się modlili, ale z drugiej strony uczestniczyli, jak to byśmy powiedzieli, w niejednej imprezie. Przecież zapraszano Jezusa na różnego rodzaju uczty, wesela. Oni razem z Nim byli. Jedno wesele czy jedna uczta, może nawet więcej, zostało opisane w Ewangelii. Ale ich było o wiele więcej. Przeżywali niesamowite chwile i sytuacje. Jako najbliżsi Chrystusowi byli świadkami licznego rodzaju cudów, uzdrowień, wskrzeszeń. Co więcej, sami w imię i mocą Chrystusa uzdrawiali. W ich życiu nie brakowało euforii, zachwytu, radości, ale też w ich życiu był strach, było zwątpienie, a kto wie, czy czasami nie pojawiła się rozpacz. Przez to, że poszli za Jezusem, stali się popularni i ta popularność jest do dnia dzisiejszego. Proszę mi powiedzieć, który z kościołów chrześcijańskich nie zna tej piątki? Przykład apostołów, ale i przykład wielu innych, którzy opowiedzieli się za Chrystusem, jest jasnym dowodem, że bycie wierzącym od tej strony czysto ziemskiej wcale nie oznacza prowadzenia życia smutnego, nieciekawego, wręcz nudnego. Właściwie historia świętych w naszym Kościele katolickim pokazuje nam, że masz możliwość podążenia za Chrystusem naprawdę wieloma drogami. Od drogi całkowitego wyłączenia się ze świata i poświęcenia swojego życia w zamkniętym klasztorze, aż do pełnego dynamizmu wielu przygód życia w świecie, w którym przyszło żyć. Oczywiście ktoś może powiedzieć, dobrze proszę księdza, ale ostatecznie ci ludzie, no poza Janem, tragicznie skończyli. Przecież wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. A ja tak prowokacyjnie spytam, i co z tego? Czy umieranie w łóżku z powodu przewlekłej choroby jest przyjemniejsze niż umieranie męczeńską? I tak odejdziemy kiedyś stąd. Ale pamiętajmy o tym, że człowiek nie żyje po to, aby umrzeć, ale umiera po to, aby żyć. Po to w końcu jest się wierzącym, by żyć, czyż nie? Oni więc zaryzykowali i na tej płaszczyźnie ziemskiej naprawdę dużo zyskali. A na płaszczyźnie duchowej, co się dokonało w życiu tej piątki? Ciąg dalszy nastąpi jutro. Dalej wpatrując się w życie apostołów, rozwiniemy temat naszych rekolekcji na drugi człon i będzie on brzmiał: zaryzykuj, uwierz. To na dzisiaj.